Chwała Panu Bogu. Temat i cel tego dzisiejszego naszego popołudniowego znany. Bracia i siostry, ja bym chciał, żebyśmy to spotkanie rozpoczęli modlitwą. Chciałbym Was prosić o modlitwę, modlitwę za mną, a też i modlitwę za nami wszystkimi, ponieważ temat, jak wspominałem rano, jest niezwykle trudny. Ten temat... Rzeczy, które pojawiają się w bajkach dla dzieci, całego systemu, który jest stworzony w tym kierunku, aby pewne treści zaszczepić dzieciom, to jest tak wielkie bagno, którego dotknąłem i dotykałem przez te ostatnie dni dziesiątki godzin spędzonych w wyszukiwaniu i analizowaniu pewnych rzeczy, które wiążą się właśnie z tym, co chcę powiedzieć i czym chcę się dzisiaj z Wami podzielić. One sprawiły, że taki duży ciężar czułem, takiego właśnie zanieczyszczenia. I tam w jednym z takich filmów, które rozpoczynały się, autor jeden zawarł takie właśnie pytanie, sugestie. Mówi, mam nadzieję, że jesteście wystarczająco błogosławieni, żeby oglądać to, co jest dalej. Więc to dotyczy nas wszystkich, żeby tak się pomodlić i poprosić Pana Boga o... Bożą mądrość, taką ochronę, Boże prowadzenie, znaleźć się pod tym płaszczem krwi Pana Jezusa. No bo to rzeczy, które dotykają okultyzmu, czarów, magii, nieczystości i wszystkiego, co najgorsze w tym świecie. To mniej więcej będziemy przez najbliższy czas temu się przyglądali, przysłuchiwali i poniekąd w tym uczestniczyli. To, co jest najgorsze, że często nasze dzieci właśnie, one w tym uczestniczą i my na to pozwalamy, no to będziemy mieli chociaż obraz tego, na co pozwalamy naszym dzieciom, kiedy swobodnie sadzamy ich przed telewizorem czy komputerem, włączając jakąś, wydawałoby się, niewinną bajkę. To dlatego naprawdę chciałbym, żebyśmy z taką modlitwą przystąpili i podeszli w trakcie, jak możemy, módlmy się właśnie, aby Pan Bóg nas błogosławił. Temat jest, tak jak wspomniałem, bardzo trudny, bardzo brudny. Pewne rzeczy miałem dylemat, czy wyświetlić, czy się godzi w ogóle pokazać w takim miejscu, w jakim się znajdujemy. Niektóre wykasowałem, to niektórych to nie pokażę i przewinę, czy przyspieszę. To wyobraźmy sobie bajki standardowe, najpopularniejsze, jakie są. Takie rzeczy zawierają, że wzbudziły moją taką odrazę i do tego, aby pokazać w tym miejscu. Ale jedną czy dwie rzeczy, no to tego nie unikniemy, więc proszę Was, abyście też wybaczyli, abyście się nie gorszyli tym, że w tym miejscu akurat oglądniemy takie rzeczy, jak zobaczymy, ale to wszystko no właśnie w pewnym celu służy, żebyśmy nabrali takiej mądrości w postępowaniu, w podejściu do dzieci. To wszystko służy temu, abyśmy umieli rozsądzić i wiedzieli, jaka rzecz właśnie... Gdzie jest ta granica, gdzie mogę właśnie się posunąć, do którego momentu, a gdzie powinienem uciekać jak najdalej. Także potraktujcie to spotkanie, ja nie powiem wykład, bo nie czuję się absolutnie mający jakieś doświadczenie takie, to po prostu zebrałem jakąś taką w miarę logiczną całość tej informacji i to się postaram Wam przekazać. Myślę, że na koniec możemy sobie też porozmawiać na te tematy i bardzo chętnie bym też posłuchał Waszych doświadczeń, Waszych przemyśleń. Być może które Wam się zrodzą, może coś Wam się skojarzy, może gdzieś napotkaliście jeszcze coś, co by wymagało dopowiedzenia, uzupełnienia. Może będą jakieś jeszcze pytania, propozycje, to byśmy sobie tak po tej części takiej prezentacyjnej jeszcze spróbowali może chwilkę porozmawiać. No, temat jest tak ważny i istotny, bo on dotyczy zbawienia naszych dzieci i tego, jak one będą żyły później w swoim dorosłym życiu. Więc dotyka ten temat każdego jednego z nas, dotyka każdej rodziny, no bo dzieci się przewijają. Czy to w naszym własnym życiu, czy tak jak wspominałem rano, jesteśmy babciami, dziadkami, wujkami, ciociami i w jakiś sposób mamy wpływ na dzieci. Także temat bez wątpienia dotyczy każdego domu, każdego jednego domu, tam gdzie dzieci się znajdują, a tak się układa, że zawsze jakąś rolę pełnimy. Jak sami nie jesteśmy dziećmi, to za chwilę stajemy się rodzicami, jak nie rodzicami, to wujkami, ciociami, a za chwilę dosyć szybko dziadkami. Także cały ten proces dosyć szybko przebiega i on absolutnie obejmuje każdego jednego z nas. Dlatego poprosiłbym o powstanie. Chcielibyśmy. Amen. Proszę o zajęcie miejsc. Ja może przełączę sobie mikrofon, bo będę go używał i będę później tą prezentację prowadził na dole. Może zgaszę światło, żeby było lepiej widać. Dobrze, bracia i siostry, więc temat, który tak zaproponowałem, aby to spotkanie miało taki tytuł, czy aby tylko bajki, czy to na pewno są tylko bajki, to co mamy możliwość oglądać, to co się ocieramy praktycznie w każdym domu, to co spotykamy praktycznie na każdym miejscu, czy to tam, gdzie jest telewizja, czy tam, gdzie jest komputer, tam, gdzie jest internet. No to są wszystkie te źródła, te możliwości właśnie pokazywania, oglądania przez dzieci bajek. Chciałem dzisiaj porozmawiać z wami, rozważyć ten temat dotyczący bajek, czy też kreskówek dla dzieci. To jest zamienny, także będziemy takim bądź takim terminem się posługiwać. Bajka czy kreskówka, to wiedzmy, że to jest to samo. Chciałem dzisiaj pokazać i skupić naszą uwagę na bajkach takich, powiedzielibyśmy, bardzo ładnych. Takich przyjemnych dla oka, takich bardzo kolorowych i wydawałoby się, że niewinnych. Ja myślę, że my mamy różny stosunek do bajek i sami jakoś próbujemy je sobie klasyfikować i co do pewnej grupy, to nie mamy raczej, myślę, żadnych wątpliwości, kiedy chodzi o czary, magię, okultyzm w bajkach. Takie brutalne bajki, gdzie są morderstwa, leje się krew. To tutaj szybko dosyć reagujemy. Ja tej grupy dzisiaj praktycznie wcale, może tam w 1-2% zobaczymy migawki, że takie istnieją, ale tej grupy dzisiaj w ogóle nie poruszam. I to może być tematem czy przedmiotem jakiegoś innego spotkania. Natomiast tak jak wspomniałem, chciałem się skupić na tych bajkach, które są tak popularne, tak powszechne, gdzie dzieci z szkoły czy przedszkola chodzą do kina, nawet oglądają. To tutaj właśnie bardziej mnie to zastanowiło i powiem, przeraziło. Poczułem się taki zdruzgotany, poczułem się przybity tym, co właśnie takie wydawałoby się bardzo niewinne bajki mówiące o miłości, na przykład pokazujące w jakiś sposób tą walkę dobra nad złem, tego zwycięstwa i tak dalej, co one w sobie zawierają, czego one uczą i w jakim kierunku one prowadzą w wychowaniu właśnie dzieci i jak to rzutuje później na ich dorosłe życie. Ale żeby, zanim dojdziemy do takiego, powiedziałbym, sedna, zanim zaczniemy analizować i przyglądać się temu, co jest w tych bajkach zaszyte, to takie zrobimy sobie też taki wstęp teoretyczny i prosiłbym, żebyście zwrócili uwagę. Poznamy po pierwsze źródło bajek. Kto za nimi stoi? Kto stoi, jakie korporacje, jak to mniej więcej wygląda, jaki to jest mechanizm, to zobaczymy, że to jest jakiś tylko jeden z elementów niesamowitej takiej układanki. To jest jeden z elementów bardzo ważny i bardzo istotny. Jeden z elementów takiej wielkiej układanki i później zobaczymy jeszcze, co to, jakie są metody tej manipulacji właśnie w bajkach, a nie tylko, bo oczywiście w reklamach i filmach to jeszcze dużo bardziej, dużo częściej jest stosowane niż w bajkach. No i po tym takim teoretycznym wstępie zaczniemy sobie oglądać i posłuchamy też wypowiedzi. Trafiłem na taki ciekawy materiał z rosyjskiej telewizji, gdzie tamtejsi właśnie naukowcy zaczęli się zastanawiać bardzo mocno, co się dzieje. To może troszeczkę nam taki, jak będziemy tego słuchali, czy będziemy oglądali, tam gdzie wypowiadają się właśnie na temat bajek, to w ogóle temat był taki, wyższość bajek rosyjskich nad amerykańskimi produkcjami. No to w takim stylu typowo rosyjskim, jak to oni lubią. I tam pokazują właśnie, gdzie oni są lepsi i dlaczego. Ale powiem, świetny materiał, który bardzo będzie tutaj nam pomocny i chyba największa część tego właśnie zawarta jest właśnie, pochodzi z tego ich materiału, z ich opracowania i z ich analiz. Także to sobie też zobaczymy. No i później oglądniemy już bezpośrednio, będziemy oglądali już same bajki i takie właśnie wycięte fragmenty, które w nich się znajdują. Więc punkt pierwszy, wprowadzenie. Kilka słów o masonerii, bo o tym trzeba powiedzieć. Masoneria, czasem też iluminaci, to są terminy, które też używa się zamiennie, więc niektórzy podają wprost masoneria, wolnomularstwo bądź iluminaci. Co to jest w ogóle? Bo z pewnością słyszeliśmy kilkakrotnie w swoim życiu taki termin, co on dokładnie oznacza. Masoni to tajne stowarzyszenia lub ugrupowania, które pod przykrywką haseł równość, braterstwo, wolność tworzą łańcuszek połączonych ze sobą ugrupowań. Ugrupowań w postaci piramidy, na której czele stoją iluminaci. Iluminaci to jest ugrupowanie ludzi, którzy posiadają trzy ostatnie stopnie wtajemniczenia. To jest ważne. Są trzy najwyższe stopnie, 31, 32 i 33. To są osoby na samym wierzchołku tej właśnie piramidy. I charakteryzują się przede wszystkim tym, że wyznają religię, która nazywa się lucyferianizmem. To jest to, w co wierzą masoni i to jest religia, którą wyznają. Oni oczywiście uważają się za religię taką ogólnoświatową, stanowią swego rodzaju taki, też można popatrzeć na nich jakby pod kątem takiego ruchu ekumenicznego. Bóg jest Bóg i nieważne jak on się nazywa, wierz w kogo chcesz. Jezus oczywiście tak, ale na równi razem z Mahometem, Buddą i kimś tam jeszcze. I tak właśnie oni podchodzą do tego. To tak oficjalnie, a przy tych wyższym wtajemniczeniu to oni doskonale i wprost uwielbiają, czczą szatana, Lucyfera i wszystko co robią, robią dla niego i po to, żeby jemu przyszykować jak gdyby właśnie drogę, utorować też właśnie jego takie miejsce, przygotować dla jego władzy na tym świecie. I jest takich sześć kluczowych celów. Zniszczenie wszystkich istniejących rządów, likwidacja postaw patriotycznych, likwidacja własności prywatnej, likwidacja prawa dziedziczenia własności, likwidacja rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej, zniszczenie wszelkiej religii. To ich motywacją jest właśnie niszczenie tych wszystkich wartości, na których budowany jest świat, ponieważ ich panem jest szatan, a celem jest stworzenie na gruzach tych sześciu fundamentalnych postaw takiej cywilizacji, nowej cywilizacji, wszechwładny rząd światowy, na którego czele zakłada się, że stanie człowiek zatracenia, czyli antychryst. Także o tej organizacji to można by wiele, wiele opowiadać. To tylko takich parę zdań tytułem tego wprowadzenia, żebyśmy wiedzieli, kim oni są, jaki mają cel właśnie. Zniszczyć komórkę rodzinną, system wartości, wszystko pogrzebać w gruzach, a później przejąć właśnie kontrolę, władanie i panowanie nad światem. Taki jest cel. Teraz zobaczmy Walt Disney. Kim jest Walt Disney? Jest tutaj na zdjęciu ten pan, trzyma jakieś opracowanie myszki Miki. Jest uśmiechnięty. Walt Disney był masonem 33 stopnia, najwyższym w tej hierarchii. Bardzo mocno zaangażowany. To jest ugrupowanie, które powiązane jest bardzo mocno właśnie z polityką, z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy są znani w tym świecie, uznani prezydenci, a różne też gwiazdy muzyki, sportu, filmu. No to jest właśnie ta śmietanka, można powiedzieć, która w tym się zawiera. Więc Walt Disney był jednym z nich. Stworzył, jak wiemy, właśnie tą całą firmę Disneya, firmowaną swoim nazwiskiem. Był on członkiem tej najwyższej kasty, tego samego wierzchołka, co znaczy, że właśnie on czcił szatana, służył jemu i to jest ten poziom, na którym bezwzględnie trzeba odrzucić swoją religię i przysiąść służbę masonerii i szatanowi. I potem ten jego styl życia, to kim on był, to przeniknęło też bardzo mocno właśnie do produkcji, które z jego ręki czy z jego fabryki, powiedzmy, wychodziły. W Ameryce znajduje się Disneyland, taki chyba największy na świecie. I tam coś się ciekawego znajduje. W tym Disneylandzie, w samym sercu tej atrakcji turystycznej, jest prywatny klub. Prywatny klub, który chyba nieprzypadkowo ma nazwę 33. Nazywa się Klub 33. Tam widzimy po prawej stronie na jednym z filarów jest właśnie ich tabliczka. No ludzie tam różne. Jest to klub, do którego teoretycznie nie można wejść, można się zapisać. Członkostwo można nabyć za około 10 do 30 tysięcy dolarów, żeby wejść do tego klubu i móc tam przebywać, wypić sobie jakąś herbatkę, spotkać się i nie tylko. Czas oczekiwania na liście trwa około 14 lat, więc to jest taki bardzo elitarny klub, także generalnie jest zamknięty. Dla ludzi z zewnątrz nie mają praktycznie szans tam się dostać. Drugi taki klub jest w Disneylandzie w Tokio. To jest też właśnie taka ciekawostka, więc ten klub 33, mason 33 stopnia, wszystko to zaczyna się układać w jakąś całość. Następny slajd to jest odnośnie masonów, żeby to nie było nam takie odległe i dalekie, że to gdzieś w dalekiej Ameryce, to w Warszawie, to jest przykładowe zdjęcie wnętrze loży masońskiej w Warszawie. Tam charakterystyczną rzeczą jest zawsze szachownica, o niej będziemy jeszcze mówili i zobaczymy ją, jak ona często występuje właśnie w bajkach, grach. To jest jeden z podstawowych takich symboli masonerii i dwa filary, które z kolei były widoczne na poprzednim zdjęciu i taki jest układ jakby takich, powiedzmy, tych miejsc kultu, gdzie zbierają się członkowie loży masońskiej. Także to jest zdjęcie akurat z Warszawy. Idźmy dalej. Symbole okultystyczne. Chciałbym właśnie tutaj przez moment się zatrzymać i prosiłbym, żebyśmy zapamiętali sobie, jakie symbole najczęściej, ich to jest kilka, ich jest dwa czy trzy razy tyle, co tutaj pokazanych oczywiście. Wziąłem tylko te najbardziej znane, najbardziej popularne symbole masonerii, czyli tego lucyferianizmu tak naprawdę, który możemy spotkać w bajkach, które najczęściej są umieszczane w bajkach. Więc pierwszy po lewej, te rogi, ten układ takiej ręki z wyciągniętymi odpowiednio palcami, no to jest znak tych okultystów właśnie, który jest okultystów i masonów, który jest bardzo powszechnie przez nich stosowany. Głowy państw, Bill Clinton, George Bush, bez żadnej krępacji pozują, pokazują i można by takich wiele postaci, tak jak mówiłem właśnie, znaleźć. To zobaczymy też, jak często ten znak jest używany później w bajkach. Motyw szachownicy, tam na środku widzimy właśnie, to jest fragment takiego typowego wnętrza, klasycznego wnętrza tych loż masońskich. Piramida z wszystko widzącym okiem, ten trójkącik, to jest znany z jednodolarówki. Natomiast no, niezwykle popularny też symbol. Słońce, ponieważ bardzo mocno ten kult Lucyfera związany jest też z kultem Słońca, Boga Słońca, z tym bóstwem Słońca, różnie to też nazywają, więc Słońce jest niesamowicie często pojawiającym się motywem, jakieś właśnie uśmiechnięte słoneczko, czy przedstawiające właśnie też jakieś wyobrażenie postaci, takie zupełnie nietypowe. Ono bardzo często się pojawia. I cyrkiel. Ten znak takiego właśnie cyrkla i kątownika to jest jeden z popularnych takich i chyba najbardziej znanych tych znaków, którymi się masoni posługują. Na drugim slajdzie mamy też motyw sowy. To jest już typowo taki okultystyczny motyw, który od starożytności się pojawia w bajkach. Tutaj jest tak gdzieś historycznie pokazany, gdzie, kiedy, w jakim wieku, w jakich latach, kto zaczął ten symbol stosować. To myślę, że sami jesteśmy nauczeni, gdzieś wychowani, że sowa to jest symbol takiej mądrości, tak? I tak gdzieś jest to wpajane. Sowa to jest, nawiązuje do nadziemskich mądrości oraz oka, które ukryte w ciemności wszystko widzi. To takie jest to realne znaczenie tego symbolu sowy. No i tutaj za chwilkę możemy na następnym slajdzie, to od razu tutaj możemy zobaczyć w królewnej bajce Królewna Śnieżka te motywy sowy, tak niewinnie ukryte gdzieś na zakończeniu schodów się pojawiają. Czy dalej, kolejny slajd. Tutaj sobie siedzi też gdzieś tam w studni taki motyw. Także tak są te symbole gdzieś ukrywane. To tutaj na razie może zatrzymajmy się. To możesz wyłączyć na chwilę. Czyli poznaliśmy kilka znaków i kilka symboli, które będziemy za moment oglądali już, tak jak mówiłem, w rzeczywistości, rzeczywiście w bajkach przedstawianych. Natomiast teraz chciałem jeszcze kilka zdań o tak zwanym komunikatach podprogowych, takiej zdolności podprogowego przyswajania pewnych rzeczy. To nasz umysł, nasz mózg jest tak skonstruowany, że można powiedzieć, że on pobiera dwa rodzaje bodźców. Te, które są widoczne dla nas, te, które są zauważalne, te, które słyszymy wprost, to chłoniemy i mózg gdzieś tam sobie to przetwarza. I jest drugi rodzaj, druga grupa bodźców, które są niezauważalne, które są niesłyszalne, bo nie jesteśmy w stanie ich po prostu wyłapać i one się nazywają tymi bodźcami podprogowymi lub taki wyraz subliminalne. Nie wiem, czy spotkaliście, ja pierwszy raz się z tym zetknąłem właśnie, subliminalne. I często właśnie to słówko tam, szczególnie w tych takich różnych tekstach angielskich jest używane, że to jest taki przekaz subliminalny. Więc jest to swego rodzaju, co to jest może, to przeczytam taką definicję, dosyć tutaj myślę, że ciekawie opisana. Te komunikaty podprogowe są to bodźce wzrokowe lub słuchowe, które trwają tak krótko, że nie jesteśmy w stanie świadomie ich zauważyć, albo są zamaskowane innymi informacjami. Jeśli na taśmie filmowej pojedyncze klatki zastąpimy obrazami z innego filmu, w czasie normalnej projekcji nikt tego nie zauważy. Dzieje się tak, bo nie postrzegamy zjawisk trwających krócej niż, uwaga, 400 sekundy. To jest taki mniej więcej czas na reakcję. Nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie tego po prostu wyłapać. Mózg rejestruje te obrazy wyłącznie w podświadomości. Czyli one są, on zbiera, czy nasz wzrok, czy słuch i po prostu odkłada. Odkłada gdzieś tam na półce takiej właśnie, która nosi nazwę podświadomości. I co się dzieje dalej z tym? Podświadomość działa automatycznie, bo potrafi zajmować się kilkoma rzeczami naraz. To dzięki niej artyści mogą jednocześnie grać na instrumencie, śpiewać i tańczyć. Świadomość działa znacznie wolniej, gdyż w danym momencie zajmuje się tylko jednym zadaniem. Mózg człowieka jest bombardowany ogromną ilością informacji. Do podświadomości trafiają tylko te bodźce, z których obróbką świadomość nie mogła sobie poradzić. Z kolei podświadomość odrzuca to, co nie jest w danym momencie przydatne. Czyli jeśli w danym momencie to nie jest do wykorzystania, to zostaje odłożone. No zobaczmy, jak to działa ten mechanizm ludzkiego umysłu. Zbierane są informacje, pewna grupa przetwarzana jest od razu i coś z tym jest robione, a pewna grupa informacji odkładana jest na półkę i z niej nasz umysł korzysta wtedy, kiedy zachodzi dana okoliczność, kiedy stajemy w danej sytuacji i wtedy nam po prostu to z tej półeczki przychodzi impuls, zrób tak. Bo już tam jest odłożone i tam już jest to zakodowane, dosyć mocno osadzone. I wtedy człowiek zaczyna postępować, jak to mówi, sam nie wie dlaczego, tak? Nie wie skąd to zrobił. Taki odruch powstaje w nim, że zrobił bez namysłu coś, postąpił. To nie wiem, czy zauważyliście w swoim życiu czasem gdzieś coś takiego się dzieje. No bo to działa, bo to jest zbadane i to jest zmierzone. Tak właśnie działa podświadomość. Przychodzi ten impuls i zachowuje się właśnie tak, a nie inaczej. Chociaż moja świadomość mogła gdzieś być inna w tym momencie, a jednak na bazie danego impulsu zachowuje się czy postępuje w taki czy inny sposób. I to jest ogromnie, ale to ogromnie niebezpieczne. To jest ta sugestia taka podprogowa, ten przekaz podprogowy. W dziedzinie filmu to nazywają 25 kadrem, czy 25 klatką, bo tak się mniej więcej składa właśnie jeden kadr filmowy podzielony jest na 25 klatek. I robią czasem sobie eksperymenty właśnie filmowcy, wsadzając gdzieś ludzi w dwóch grupach i 25 klatkę podmieniają, przekazując jakąś sugestię. Tak się po prostu bawią i manipulują ludzkimi umysłami. I w roku 1957 był przeprowadzony taki eksperyment. Tutaj co do niego to były zdania podzielone i gdzieś w efekcie okazało się, że zostały spreparowane wyniki, nie zostały przekazane tak jak one były w rzeczywistości, ale to dało jakby początek dalszym badaniom i stwierdzeniu temu, że to działa. Mianowicie ten człowiek, który to prowadził w czasie filmu wyświetlanego w kinie, właśnie taka ukryta była reklama: pij kole i jedz popcorn. Takie migawki niewyłapywalne i niezauważalne w ogóle dla ludzkiego oka. Nie do wyłapania to było po prostu, taki eksperyment. I twierdził potem, że ludzie, kiedy wyszli z tego filmu, ustawiali się w kolejkach po prostu po ten popcorn czy Coca-Colę. To taki najbardziej znany eksperyment, który, jak mówię, został gdzieś zakwestionowany, aczkolwiek później przeprowadzono wiele jeszcze innych badań, które stwierdziły rzeczywiście na oddziaływanie, na taką zdolność, na taką możliwość działania w ten sposób na człowieka. To jest z kolei nic innego jak to, co robią hipnotyzerzy, wprowadzając właśnie człowieka w stan hipnozy i mu sugerując pewne rzeczy w tym czasie i wkładając gdzieś do jego podświadomości pewne rzeczy i pewne sugestie. Tak to mniej więcej działa, więc widzimy, jak to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. O tym przekazie podprogowym to może króciutko zobaczymy i mniej więcej jak to działa i posłuchamy teraz. Ja może będę też w międzyczasie czytał, żeby może nie każdy będzie to widział czy nadążał, także spróbuję też przeczytać. Nasze zmysły są bezustannie bombardowane przez niezliczoną ilość informacji. Tylko mała jej część dociera do naszej świadomości. Natomiast nasz podświadomy umysł absorbuje wszystko. Podprogowe treści są osadzone również w innych mediach. Są one nierozpoznawalne, lecz w niektórych sytuacjach może mieć wpływ na świadomy umysł, by później wywołać pewne akcje lub działania. Podprogowe treści są bardzo często wykorzystywane w reklamach. Zazwyczaj są one skierowane bezpośrednio... Za szybko trochę. Zazwyczaj są one skierowane bezpośrednio do naszych najniższych instynktów. Takich jak bezpieczeństwo, nasycenie, seks. Teraz widzimy tutaj obrazek. Nie wiem, czy widzicie te literki, jak się układają. Z daleka widoczne tylko zdjęcie kwiatków, a pomiędzy nimi taki napis. To jest to. Tu widzimy kolejny napis. Nie wiem, czy widoczne są litery. Tutaj na tym banknocie. Także tak mniej więcej działa ta reklama podprogowa. Tutaj dalej są pokazane reklamy, ale to mówię, to jest jedna z rzeczy, których już nie chciałbym akurat, żebyśmy w tym miejscu oglądali. Tak działają te reklamy podprogowe, ten przekaz. Czyli widzimy jakiś gdzieś napis zupełnie niewinny, pomiędzy tym gdzieś ukryte w drzewkach, fragmentach, gdzieś w tle zupełnie ukryte są wyrazy. I zazwyczaj to jest wyraz seks. Najczęściej, najpowszechniej stosowany, najpopularniejszy, który praktycznie w zdecydowanej większości występuje. Teraz byśmy zobaczyli i posłuchali, jak bajki kształtują dziecięce umysły, jaki mają wpływ. Bajka kształtuje obraz otaczającego świata. To bajka kształtuje dziecko. Obraz mamy i taty, rodziny, dobra i zła. Tego, co będzie prowadziło je w dorosłym życiu. To, co dzieci słuchają od dzieciństwa, to, co oglądają później. Taki model w swoim życiu przyjmują podświadomie. To już jest w nich nałożone, zakodowane. I później one starają się podświadomie według tego, co słyszały, co im było przekazane, żyć. To kształtuje ich postawę, jaką przybierają w dorosłości. Dziecko przyjmuje informacje w postaci obrazów i z tych obrazów później, jak z puzli, buduje swój obraz świata. Dziecko dlatego tak wiele postaci jest barwnych, kolorowych, to dzieci najbardziej kupują, to najbardziej pochłaniają właśnie oczywiście, w postaci obrazów. Najważniejszy obraz to jest obraz dziewczyny. Dziewczynki uczą się zachowań seksualnych, a chłopcom wpaja się ideał kobiety, jakiego później szukają w dorosłym życiu. którego nigdy nie znajdują tak naprawdę i są głęboko z tego powodu rozczarowani i dzieje się później, co się dzieje. Szukają ideału matki swoich dzieci i to nie tyle w wyglądzie zewnętrznym, co w cechach wewnętrznych, w zachowaniu tego, to, które widzieli właśnie w swoim dzieciństwie. Stwierdzenie rosyjskich psychologów, to jest to, o czym wspominałem, tych psychologów dziecięcych, jest taka, że większość żeńskich postaci jest tak skonstruowanych, że systematyczne ich oglądanie prowadzi do wygaśnięcia funkcji rodzinnych i funkcji rozrodczych, co przedstawione jest w ten sposób, że usuwa się romantyzm, uczciwość, tajemniczość, a zastępuje się go dorosłym realizmem, fizjologicznością i okrucieństwem. Ośmiesza się cechy kobiece, takie jak altruizm, skromność, dobroć i cechy macierzyńskie. To zaraz zobaczymy właśnie w tych produkcjach, w bajkach, które są w większości tak dobrze znane właśnie, jaki jest obraz kobiety. I tak spójrzmy na właśnie te postacie pod tym kątem. Popatrzmy, jaki obraz kobiety, jaki model kobiety, jaki wzorzec kobiety jest dzieciom wpajany, czego one są uczone. I posłuchajmy właśnie, jak to uczeni rosyjscy rozpracowali. Oni tam biją na alarm w swoim kraju i to zepsucie takie moralne, to tam sięga zenitu. To o tym też za chwilkę będę chciał troszeczkę powiedzieć. Więc teraz posłuchajmy już konkretnej prezentacji tego programu, o którym wspominałem.
Im oglądać. Się model i pokazaliśmy to w kulturze rosyjskiej. Będziemy wydaje się, że przechodzi to nie. Jeśli chcecie.
Dobrze, ja myślę, że od tego miejsca, bo to też nie będziemy w całości oglądali, także pozwolę sobie te takie najistotniejsze rzeczy nam zaprezentować. Posłuchajmy teraz tego, co mają tutaj prowadzący ten program.
Zróbcie to sami, wspominając stare bajki. Zmiany dokonane w kulturze przez kreskówki idą w wielu kierunkach. Główne postacie mają mocne, jaskrawe kolory. Psychika dziecka działa silnie na to, co kolorowe. Uwaga dziecka przykuwa barwna postać i prowadzi, dokąd zechce, nie dając czasu na oderwanie się i przemyślenie. Dlatego małe dzieci rzucają wszystko i patrzą jak zaczarowane w ekran, kiedy pojawia się na przykład reklama w telewizji. Jedźmy dalej. Twarz. Nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że główne bohaterki amerykańskich kreskówek mają idealnie takie same twarze. Jest to nie tylko nudne, ale jeżeli przenieść te cechy na twarz żywej kobiety, to da to straszny efekt. Wielokrotne oglądanie na ekranie zmienia się w podświadomości w ideał piękna. Dziewczyny starają się wyglądać tak, jak jest to niemożliwe, a chłopcy będą szukać tego, czego nie ma na świecie. Jak myślicie, czy mają szansę się wzajemnie odnaleźć? To jest tworzenie nowego modelu piękna, zamiana pięknej na szkaradę. To ogólne tendencje w dążeniach zachodnich kreskówek i zachodniej kinematografii prowadzą do urówniłowki i uproszczeń w działaniu, dążeniu, jedzeniu, piciu, myśleniu, stereotypach kobiecej urody, we wszystkim. Podobne działania w ZSRR były nazwane totalitaryzmem i były odpowiednio ocenione przez cały świat. Dlaczego kreskówko-totalitaryzm miałby czekać inny los? Bohaterowie Disneya czy Warner Brothers i innych firm wyglądają jednakowo, mówią jednakowo, tak samo się zachowują. Wrażenie, jakby wspólnie powtarzały teksty słyszane na ekranie telewizora. Zupełnie jak nasze dzieci. I na tym tle mamy odpieczętowany obraz głównej bohaterki. Rzecz niebezpieczna? Osądźcie sami. Rysujemy sztampową piękność, którą dziecko ocenia jako dobrą i szlachetną, bo tak go nauczono. Dziecko wie, że dobrych i szlachetnych trzeba naśladować. A potem tej postaci przyklejamy wszelką mierność, nieuczciwość, okrucieństwo i Bóg wie, co jeszcze. I na odpowiedzialnym obrazie bohaterki te pasożyty wchodzą w duszę dziecka i zaczynają nim kierować. Mamy do czynienia z technologią masowej obróbki podświadomości, z uniwersalnym, podświadomym, oglądanym i modnym modelem dobra i zła. To kolorowe opakowanie z niebezpieczną zawartością. Wkładamy złość, nienawiść i okrucieństwo. Wiele innych. Czy możecie sobie wyobrazić cyganka z dzwonnymi zębami, czy opakowanie wkłada się niebezpieczną za... się mylę? To wy jesteście rodzicami. Wy decydujcie. Kolejny przykład, jak w piękne opakowanie wkłada się niebezpieczną zawartość, to, kiedy w romantyczną bohaterkę, z którą dziecko się identyfikuje i chce ją naśladować, wkładamy złość, nienawiść i okrucieństwo. Czy możecie wyobrazić sobie Nastię z zielonego kwiatka, z wyrazem złości czy nienawiści na twarzy, czy z wyszczerzonymi ze złości zębami, czy będącą agresywną? A oto cyganka z dzwonnika z Notre Dame i wiele innych. Czy możecie sobie wyobrazić carewnę żabkę zachowującą się jak mężczyzna? A Jasmin i Fiona robią to co moment ze smakiem i z okrucieństwem, wesoło i sugestywnie. A to są dzisiaj najpopularniejsze kreskówki wśród dzieci. Bohaterki amerykańskich kreskówek prowadzą do pomylenia cechy płci, które w przyszłości może wywołać głęboką dezorientację seksualną wśród młodych. Ludzi.
Czy ty masz jakieś wątpliwości co do mnie?
Jesteś kobietą czy mężczyzną, to nie ma znaczenia. To jest dla nas nowy świat i musimy się wszystkiego nauczyć od nowa.
Na przykład odnoszenie mężczyzn do kobiety?
Tak, że uniseksualizm narastający w społeczeństwie jest efektem uniseksualizmu w bajkach filmowych, kiedy kobieca bohaterka traci cechy kobiety i zmienia się w supermana. W wielu filmach science fiction kreskówkowe postacie z zewnątrz kobiece grają męskie role, czy okazują się wręcz potworami z głębi piekieł, demonami. A teraz o sadyzmie i okrucieństwie w czystej postaci. Na pewno widzieliście te epizody ze Shreka i widzieliście, jak śmiały się z nich dzieci wokół was. Byliście sami świadkami tego, jak zmieniono psychikę naszych dzieci. To nie jest scena pięknego morderstwa. To jest dewaluacja śmierci. Ta scena burzy wyobrażenie dziecka o świecie. Główna bohaterka bajki nie może być zdradziecka, nie może być okrutna, nie może zabijać. Czy pamiętacie, jak Nastia z zielonego kwiatka śpiewa piosenkę o maleńkim słowiku, symbolu romantyzmu i miłości? A co ze słowikiem i jego potomstwem robią potwory ze Shreka? Bohaterowie Shreka przybyli ze świata, w którym Bożym darem jest jajecznica. W porównaniu z tym zabójstwo żaby i węża dla rozrywki dwóch potworów wydaje się być normalne. To jest romantyczny atrybut bajki na opak. Nie żaba zmienia się w księżniczkę, a księżniczka w zielonego potwora. I ten potwór jest bohaterem antybajki. I tym przemianom towarzyszy romantyczne zamordowanie żaby, węża i ptaszka. Tak jak w tradycyjnych romantycznych scenach bajkowych, miłości bohaterów towarzyszy śpiew słowika i rozkwitanie przyrody. A teraz od podstępności, nienawiści, okrucieństwa i morderstwa przejdziemy do propagandy seksu. Pamiętajmy, że mówimy o filmach dla dzieci. Czy pamiętacie obraz Alonuszek, żabek czy innych księżniczek w starych kreskówkach? One nie pretendują na erotyczność. One są symboliczne. Ich kobiecość jest reprezentowana poprzez wartości duchowe, poprzez sposób zachowania. O takiej kobiecości marzą dzieci. Ich amerykańskie odpowiedniki na ogół są w pełni realistyczne, fizjologiczne, mają doskonale opanowane formy zachowań stosowane przez dorosłe kobiety i w pełni je wykorzystują. Może będziecie się śmiać z tego określenia, ale zachowanie tych bohaterek nie jest cnotliwe. Zatracono granice pomiędzy filmami dla dzieci a filmami dla dorosłych. Rysunkowe diwy okazują sympatię dla płci przeciwnej, nie denerwują się, nie wstydzą, nie opuszczają wzroku. Są to cechy zachowań kobiet określonych kategorii, które konkretnie i świadomie i wulgarnie kuszą. Ich twarz nie jest w tym momencie zwierciadłem duszy, a częścią funkcjonalnego procesu. Pamiętajcie, że sposób zachowania bohaterów dzieci naśladują automatycznie. Teraz dotknięcie i pocałunek. W starych bajkach najwyższy poziom erotyzmu to uścisk dłoni i pocałunek, którego szczegóły są ukryte przed oczami dziecka. Ma charakter symbolu. W nowoczesnych kreskówkach na ogół, szczegółowy, jak na filmach dla dorosłych, wargi rozchylone i porządliwe. Dotykać kobietę można dowolnie. Dzwonnik z Notre Dame trzyma cyganka jak zwierzaka ofiarnego. Shrek niesie towarzyszkę jak worek, a potem traktuje ją w sposób, w jaki nie traktuje się przyzwoitych kobiet, a jej się to podoba. W dawnych kreskówkach bohaterki nie wlecze się, nie bije, nie chwyta za co popadnie, ponieważ nie jest to odpowiednie dla kobiety. To nie jest cnotliwe. Według psychologów w filmach dla najmłodszych pokazano odkrycie erotykę. A oto popularny antropocentryczny film, gdzie zwierzęta grają ludzi. Tom i Jerry. Zachowanie kotki to encyklopedia zachowania wulgarnej ulicznicy. Jawne, erotyczne pozy. Pupa do góry, jedna noga podniesiona. Albo to, jedna z najbardziej erotycznych poz. Głowa mężczyzny na kolanach kobiety. To jest poza odpowiednia dla seksualnych relacji dorosłych. Popatrzmy na zachowanie kocura. Pokazuje chłopcom, jak traktować dziewczyny. Pokazuje chamstwo, a kotka pokazuje, jak to chamstwo brać za dobrą monetę. Jeżeli dziecko przyswoi sobie taki stereotyp zachowań, to według psychologów uniemożliwi mu to zbudowanie w przyszłości relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku, czy stworzenie stabilnego małżeństwa. Zastępując to wszystko jedynie partnerstwem seksualnym. Seksualne partnerstwo nie tworzy warunków do założenia rodziny i przedłużenia gatunku. Zdaniem psychologów, dorosłych zachowań erotycznych w filmach dla dzieci nie wolno pokazywać. To zbyt wcześnie odblokowuje u dziecka zauroczenie sferą, do której fizycznie, psychicznie i moralnie nie jest jeszcze gotowe. Te przeżycia nie znajdują wyjścia z psychiki dziecka. Stworzy to w przyszłości problemy z budowaniem relacji seksualnych, stworzeniu rodziny, posiadaniu potomstwa. Budzą zainteresowanie erotyką, które powinno jeszcze długo i mocno spać. Za fizyczne wychowanie naszych dzieci odpowiadają często pedofile, a za moralne zachodnie kreskówki. Jak twierdzą psychologowie, dla normalnego rozwoju dziecka przed zainteresowaniem płcią przeciwną konieczna jest tajemniczość, bajkowość i romantyka. Tylko poprzez romantykę i nieśmiałość do płci przeciwnej chłopiec może zmienić się w prawdziwego mężczyznę. Jedynie skromna i cnotliwa dziewczyna będzie przyciągać do siebie wartościowych mężczyzn, a nie potworów z kreskówek, którymi bawią się dzisiaj miasta. Dziewczęca skromność i wstydliwość to podstawa do stworzenia w przyszłości stabilnych i odpowiedzialnych związków oraz przedłużenia gatunku. Problem jest poważny. Nasze dzieci podlegają tak zmasowanemu bombardowaniu niedziecięcymi obrazami, że pojawiło się zjawisko, które psychologowie nazwali dziecięcym głodem romantyzmu. Dzieciom potrzebne są marzenia o księżniczce z bajki, a dostają nieświeże babsko. Potrzebują marzeń o miłości, a wylewają się na nich seksualne bezeceństwa. Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. O słowiku. Oglądałam film rysunkowy Królewne Śnieżki. Alicję w Krainie Czarów. Kubusia Puchatka. Czerwonego Kapturka. Piękną i Bestię. Piękną i Bestię. Te, które są w telewizji, ale nie wszystkie. Jim Bartona, Toma i Jerry'ego, Batmana, Jima Bartona. Różne zagraniczne, one są dobrze narysowane. Kubusia Puchatka, Maleńki Kwiatuszek,
Spirit или Shrek. Lilo i Stitch, niesowiecki burszy po duszy.
To, co ważne, to, co najważniejsze w bajkach całego świata, to obraz matki, obraz macierzyństwa. Kiedy szukaliśmy go w amerykańskich filmach, to, co było wstrząsające, to macierzyństwo o tradycyjnym znaczeniu. Poezja macierzyństwa pokazana jest tylko w filmach o zwierzętach. O Królu Lwie, Dumbo, Księdze Dżungli, 101 Dalmatyńczyka. Czułe, sentymentalne, bardzo dobre sceny macierzyńskiej miłości, troski o niedźwiadki, lwiątka i inne maluchy. Ale kiedy dochodzimy do kreskówek o ludziach lub tych, gdzie zwierzęta naśladują ludzi, proszę, osądźcie sami, całkiem odwrotnie. Na przykład Kaczka Matka produkcji zachowuje się nieodpowiednio. Prezentuje bieliznę przy mężu i przy obcym. W życiu prowadzą się w ten sposób tylko ladacznice. Jej gesty oraz sposób zachowania wcale nie są macierzyńskie. Nawet swoje dziecko trzyma jak szklankę. Jej poza nie ochrania dziecka. Nie da się tego porównać z naszą szarą szyjką. I tu i tam obraz matki, ale u małych dzieci formułują one zupełnie przeciwstawne odnoszenie do swoich matek. A tak w ogóle w amerykańskich kreskówkach nie spotkaliśmy ani jednej matki, która byłaby młoda, młoda i w pełni sił, piękna, która budziłaby chęć do naśladowania u małych widzów. Wszystkie są odpychające, choćby te z Goffiego i jego drużyny. Niemłode, nieładne, antypatyczne i z pokracznymi figurami. I jeszcze jeden powszechny przykład, kiedy matka przedstawiona jest jako stara kobieta. W naszych kreskówkach tak przedstawiano babcię. A teraz pokażemy to, co nazywamy 25. kadrem. Obraz pokazujący się na ekranie na krótką chwilę, także świadomość nie zdąża ocenić go krytycznie. Takie obrazy rejestrują się prosto w podświadomości, tak jak podczas hipnozy. Film Piękna i Bestia. Czy coś zauważyliście? Nie? To popatrzmy klatka po klatce. Niemłoda, brzydka kobieta z twarzą wyrażającą złość i nienawiść, a na rękach u niej nie poznać od razu, czy prosięta, czy ludzkie dzieci. Bardziej odrażający i nieprzyjemny obraz matki trudno sobie wyobrazić. To obraz wiążący się z wszechświatowym obrazem matki z dzieciątkiem. Człowiek wierzący mógłby uznać to za świętokradztwo. A na drugim planie, nad tym wszystkim, jedna piękna bohaterka. To jest metafora budująca u dziewczynek odrzucenie macierzyństwa, szczególnie wielodzietnego. Albo chcesz być stara, brzydka, zła i biedna, to miej dzieci, albo piękna i młoda, to nie rodź. Niby jest zaproponowany wybór, ale praktycznie nie jest wyborem, ponieważ decyzja jest gwałtem wbita w podświadomość.
Obraz kobiety to obraz żony i matki. I tak powinien wchłaniać się w świadomość, a także podświadomość dziecka, chłopca czy dziewczynki.
Irina Miedźwiedziewa, psycholog dziecięcy.
Dla dziewczynki jako wzór do naśladowania, dla chłopca jako wzór przy dokonaniu w przyszłości wyboru partnerki. Jeśli tego nie ma, w najlepszym przypadku kobieta staje się przedmiotem zauroczenia, pożądania czy rozrywki, a w gorszym wywołuje negatywne reakcje do rodziny, życia w ogóle, czy wstręt do własnej płci. Jeżeli nasycimy wszechświat takim wzorcem kobiecości, to stworzy on życie bez perspektyw. Bezperspektywne życie, w którym kobieta nie przedłuża gatunku, bez wzajemnej odpowiedzialności, w którym partnerzy nie decydują się na potomstwo.
Olewam to, co będzie pojutrze.
Z tego materiału to może tyle. Myślę, że nie wymaga on dodatkowego komentarza, bo było to tak jednoznacznie zdefiniowane i przedstawione. Natomiast do czego jeszcze doprowadziło tam w dalszych częściach tych opracowań, tego programu, czy to kolejny odcinek już był, co spowodowało właśnie w ogóle tą analizę, że zainteresowali się naukowcy w Rosji w ogóle tym tematem. Skąd się bierze spadek populacji w Rosji, który wynosi od 500 000 osób? To mniej więcej tak oszacowali, że rocznie taki mają na takim poziomie spadek populacji i te wnioski z wyniku tych pierwszych badań w Rosji, które dopiero były przeprowadzone, to jest właśnie wpływ mas mediów na dzieci i młodzież. Powoduje wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, rozpusty, poligamii, nieformalnych małżeństw. Przestają funkcjonować normalne rodziny i pojawia się niechęć do rodzenia dzieci, co z kolei przekłada się na spadek populacji. To jest to jedno z tych wniosków, które widzieliśmy. W 2000 roku taka ciekawostka, że Rosja miała pierwsze miejsce na świecie ze względu na ciąże u nieletnich. To oczywiście tam za tym idzie dalej. Jeszcze dzieci są raz, że bombardowane tymi bajkami, produkcjami dla dzieci, filmami i tym wszystkim. A drugie, to pokazane były po prostu wystawy czasopism dla dzieci. To u nas tego nie ma, powiem szczerze. I oby tego nigdy nie było. Że tam po prostu tytułów dla dzieci, jak uprawiać seks, kiedy zacząć, jak się zabezpieczyć i ten dla dzieci, dla nastolatków już tam od wieku od 9 lat do i więcej, po prostu masa, słuchajcie, to w rzędach po prostu te czasopisma dla dzieci zalewane, które nie kupują. Opis był dla dzieci, to tego też nie puszczałem, bo to są zbyt takie już odważne, pokazują te okładki, na przykład gier erotycznych dla dzieci. Gry erotyczne dla dzieci. I to wszystko, cały taki mechanizm, te dzieci są z każdej strony. Co nie otworzą, gdzie nie pójdą, gdzie się nie ruszą, bombardowane, wpajane w nich. I później ich stosunek właśnie do życia, do seksualności, do rodziny jest taki, jaki jest. I co jeszcze się okazuje, że Rosja, w Rosji na 3 miliony poczętych dzieci rodzi się tylko milion. 2 miliony aborcji. To jest kolejny owoc, żniwo, które zbierają. To nazywa się rewolucją seksualną, która cały czas ma miejsce i na 3 miliony poczęć 2 miliony aborcji. To zobaczmy, jak potężny jest to problem, a źródło jego zdefiniowane zupełnie niewinne. Co się wydaje jakaś bajka, jakaś tylko bajeczka dla dzieci, żeby miały zajęcie, żeby czymś właśnie się zainteresowały i spędziły sobie troszeczkę inaczej czas. Ogromna cena, jaka jest płacona. Ja nie wiem, czy to... Nie wydaje mi się, że ten program był nagrywany przez ludzi wierzących, bo tak później dalej oglądając, to tak mówię, nie do końca to gdzieś pasowało. To tym bardziej myślę, że nabiera on wartości, że nie jest taki jakiś, powiedzmy, tendencyjny, ukierunkowany. Kolejna rzecz. Teraz pooglądamy sobie już bardziej taką złożoną mieszankę, fragmenty bajek. I zobaczymy właśnie dwie rzeczy. Zwrócimy uwagę w pierwszych bajkach na znaki masonów, iluminatów, które występują w kreskówkach. I zobaczymy, jak one są ukryte. To będzie wszystko powoli powtarzane. To jest ten przekaz podprogowy. Zobaczymy też później troszeczkę więcej i szerzej te rzeczy dotyczące właśnie tego tematu seksualnych właśnie rzeczy, które są w bajkach zawarte i pokazane. Taki termin jest seksizm, którego też dotąd nie znałem, a on okazuje się, że jest bardzo popularny i taki naukowy wręcz. Seksizm w bajkach, w tych produkcjach różnego rodzaju. Także proponuję zwrócić nasz wzrok. Tutaj tekstów czy dźwięku nie będzie, bo to takie są jakieś podkłady, powiedzmy, że trochę dziwne, więc pooglądamy tak bez dźwięku, a zwróćmy uwagę na to, co jest pokazywane. To są te znaki masonów, iluminatów w bajkach. To jest jedna z popularniejszych bajek. SpongeBob, ten znak szatański, piramidki, o których wspominaliśmy, wszystko widzące oko. Tutaj jest w ogóle cała tak jakby sparodiowana posiedzenie tej loży masońskiej w innej bajce. O, to jest ciekawe. Nickelodeon, nie wiem do końca, jak to się wymawia. To jest telewizja, która jest w telewizji kablowej, cyfrowej. Obecnie często dzieci zasiadają właśnie przed tą telewizją i tam są serwowane różnego rodzaju bajki. Teraz chyba już nie ma, to była czołówka, jak się rozpoczynała, po prostu co jakiś czas jest program, jest plansza, prawda, jaka jest to telewizja wyświetlana, więc to była... To jest taka czołówka, tak, która co jakiś czas się pojawia, także trzy znaki widzimy, właśnie piramidę, to wszystko widzące oko, także telewizja oczywiście nadal jest, działa, może mieć też logo. Tutaj widzimy ten cyrkiel, bajka jest niewinnie gdzieś w książkach, w koszyku, jakaś ukryta piramida, tutaj kolejne znaki, niskie piramidy z okiem. Także tego jest naprawdę sporo i praktycznie w wielu różnych miejscach jest pokazane. Bajka Tom i Jerry, postacie, prawda? Okej, to było króciutko o tym, jakie tutaj się znajdują. Następnie mamy... Od tego miejsca może Aladdin. zwróćmy, to można by posłuchać. Ukryty taki dźwięk gdzieś pomiędzy różnymi dźwiękami, który brzmiał mniej więcej: zrzuć swoje ubranie. To jest taka sugestia właśnie dla dzieci. To możemy jeszcze... Tutaj będzie ta bajka Król Lew, który sobie ruszy łapą i taki powstanie pył na niebie, się uniesie. Czy żeśmy to wyłapali? Będzie powtórka. O. I taki napis się tam na niebie pojawia. To mała syrenka. O, tutaj taki obraz na okładce, tam w środku wyróżnionym, co przedstawia. To są te rzeczy właśnie ukryte w tych obrazach dziecięcych, okładkach, w treści bajek. To może pominiemy. I teraz pokazane, tutaj jest ten dalej SpongeBob, pełen okultystycznych, satanistycznych znaków, a też i takiej dziecięcej pornografii. Tutaj zaraz zobaczymy parę takich rzeczy, które wyglądają niewinnie. Teraz sobie ogląda, przyjmuje się, że to taka swego rodzaju pornografia, którą ogląda, bo przychodzi jego znajomy, szybko przełącza kanał, a tam siedział taki już podekscytowany. Co on oglądał tak naprawdę? Czy to nie był program erotyczny taki? Także te dzieci oglądając sobie takie rzeczy, podświadomie przyswajają. A tam to możemy sobie przyspieszyć, bo to są drastyczne takie, to co oni tam wymawiają, to się nie godzi naprawdę tego pokazywać, choć mówię i tak. To co widzimy, to myślę, że jest, daje pewne wyobrażenie. Tego jest naprawdę, naprawdę sporo i to w dużo takim ohydniejszym wydaniu. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze. Tak troszeczkę będę to przewijał. A tu jest ta bajka Tom i Jerry, gdzie w ogóle widzimy piramidy, kult, oddają pokłony swojemu jakiemuś bożkowi. To są właśnie dzieci uczone kultu takiego satanistycznego. To jest im przez tego rodzaju obrazy właśnie wpajane, przygotowywane, uczone. Tutaj ktoś dopatrzył się takiego rozwiązania. To już było. To są te obrazy takie, które w tle widać. To może by parę rzeczy przewiniemy. To kolejne bajki, gdzie są te wszystkie znaki iluminatów pokazywane. Tutaj mamy ponownie tą bajkę SpongeBob, tych piramid, znaków, ich sposoby, różne witania. Wszystko tu jest zawarte. Taka instrukcja, esencja, można powiedzieć, tych okultystycznych praktyk, łącznie z takim, nie wiem, posiedzeniem loży masońskiej, które w tej bajce ma, jest pokazane. Widzimy szachownicę. Oczy, trójkąty i tego wszystkiego. To jest cała masa. To kolejne bajki. Niektóre się oczywiście powtarzają i te motywy są tak powszechne. Także to inna produkcja. Piramida. Tutaj kolejne jeszcze w różnych takich okładkach, zwiastunach. Z tego tyle. No i teraz jeszcze popatrzymy na tak zwany seksizm w bajkach. Zobaczmy, jak to wyglądało i z czym to się je. Tak jak mówiłem, bajki są bardzo ładne, kolorowe, barwne postacie, miłe. Tutaj pokazany ten model. kształty. Wiem, jak to działa. Na koniec zostawiłem takie kazanie pastora z Portugalii, który właśnie o tych bajkach, o tym wszystkim mówi. I chciałem, żebyśmy to sobie oglądnęli i popatrzyli jeszcze na to. I za moment sobie podsumujemy to. Mogliśmy zobaczyć. Tak jak wspomniałem, postaram się przeczytać. Może nie każdy nadąży tutaj. Disney a satanizm. Słuchajcie uważnie, ponieważ w filmach Disneya znajdują się elementy satanizmu, takie jak czarny, pornografia oraz spirytyzm. Chcę jedynie o kilku z nich opowiedzieć, ponieważ czas nie pozwala na więcej. Albowiem pragnę, aby wasze domy były wolne od tych rzeczy, tak jak nasz dom jest wolny. Na przykład w filmie o Syrence. Jak ten film się nazywa? Syrenka. Jak to brzmi w Brazylii? Mała Syrenka. Mała Syrenka. Spójrzcie tutaj, kochani, chcę, abyście spojrzeli na okładkę tej Syrenki. Jeśli zatrzymamy się na tej okładce, to pomyślmy i przeanalizujmy to, co znajduje się w trzeciej kolumnie, licząc od prawej strony do lewej. To już kilka razy dzisiaj widzieliśmy. Ten film Mała Syrenka jest filmem dziecięcej pornografii. W tle podczas muzyki słuchać Kiss the Girl, pocałuj dziewczynę, słuchać jamajską grupę, która wymawia afrykańskie słowa przekleństwa każdego oraz każdego dziecka, które przysłuchuje się temu. Na przykład w filmie Aladdin, jeśli włączysz ten film w zwolnionym tempie wówczas, wtedy usłyszycie to, czego nie słychać podczas odtwarzania w normalnej prędkości. Usłyszycie tam: dobrzy nastolatkowie, ściągajcie swoje ubrania. Mówi on: dobre dziecko, nastolatku, ściągaj swe ciuchy. Istnieje film, który wywołał wielką sensację, a jego tytuł to Pocahontas. Wiecie, co oznacza słowo Pocahontas? Przeanalizowaliście już, co oznacza to indiańskie słowo Pocahontas? Jest to indiańskie słowo złożone z dwóch członów. Poka, duch, hontas, otchłań, piekło. Duch przywołany z otchłani. Gdy wymawiasz Pocahontas, przywołujesz diabła do siebie oraz do swoich dzieci. Oto czego Disney naucza nasze dzieci. Pornografii, spirytyzmu, satanizmu oraz zniszczenia. Jest taki film zatytułowany Król Lew. Czasopismo Time stwierdziło, że ten film jest najbardziej ohydnym filmem, najbardziej perwersyjnym i przepełnionym przemocą od wszystkich filmów, jakie Disney wyprodukował. Te dzieci, które dziś oglądają Króla Lwa, jutro staną się mordercami. Wiecie, kto wyprodukował film Król Lew? Był nim homoseksualista, który już zmarł z powodu AIDS w Nowym Jorku. Nazywał się John Smith i był tym, który stworzył w tym filmie tego lwa, który chodzi w sposób zniewieściały. Widzieliście kiedykolwiek zniewieściałego lwa? Muzyka z Króla Lwa pochodzi ze stylu New Age od Shirley MacLaine, tak że dzieciaki są przyklejone do telewizora. Ponieważ ta muzyka jest muzyką pochodzącą z piekła. Jest to muzyka poświęcona diabłu. A gdy puścicie Króla Lwa w zwolnionym tempie, wtedy, gdy uderza on swoimi łapami o ziemię, a cząsteczki pyłu unoszą się w sam środek telewizora, tworząc słowo seks. I nadal wierzycie, że Disney to rodzinna rozrywka? Naprawdę wierzycie w to? Wierzycie, że Disney jest dla dzieci? Pokażę wam coś, czego nigdy dotąd nie widzieliście. Jest to raport doktora Jamesa Dobsona z programu zatytułowanego Rodzina w centrum. Jego książki są przetłumaczone na portugalski. Tu jest myszka Miki, przedstawiająca ostatni film Disneya. Czy chcecie poznać tę nazwę? Dorastający gej. Dorastający homoseksualista. Disney stworzył dwie homoseksualne myszki Mickey oraz dwie lesbijki myszki Minnie. W tym filmie dorastający gej rzecznik prasowy Disneya zaprasza wszystkich nastolatków płci męskiej, by zgłębili wspaniały świat homoseksualizmu. Oto Disney. Michael Eisner, właściciel Disneya, który ma 60% udziałów, opuścił swoją żonę w Burbank, blisko mojego domu w Kalifornii. I poślubił homoseksualistę 3 miesiące temu w Disney World w Orlando na Florydzie. Dziś dam wam jedną radę w imieniu Jezusa. Nie wiecie, czym jest Disney. Jest to imperium szatana, uczynione z niesłychaną precyzją, by zniszczyć wasz dom, by zniszczyć wasze dzieci. Tak więc daję wam tą radę. Zniszczcie te filmy. Ochrońcie wasz dom od przekleństwa dnia jutrzejszego. Dobrze, to tyle z tych prezentacji filmowych. Pozwólcie na krótkie wnioski i podsumowanie. Więc myślę, że po tym, co mogliśmy zobaczyć, a tego jest tak jeszcze wielkie mnóstwo, którego nie pokazywałem w każdej praktycznie. Tam było gdzieś takie pytanie, czy we wszystkich bajkach Disneya to się znajduje? Ktoś z badających orzekł, że mało prawdopodobne, żeby w jakiejś nie było czegoś takiego. Że praktycznie wszystkie produkcje, ale tak jak widzimy, nie tylko Disneya, bo to nie tylko bajki były Disneya prezentowane, cała masa różnych innych producentów tych produkcji właśnie bajek zawiera te albo znaki okultystyczne, albo tą zachętę ukrytą taką właśnie do takiej dziecięcej pornografii, tego wszystkiego, co związane z seksualnością. I tak sobie przeanalizowałem i wnioski, jakie mi przyszły, że pozwalając dzieciom na oglądanie takich bajek, kreskówek, świadomie narażamy je na destrukcyjny wpływ. Przemycane w tych bajkach przesłanie, zarówno w postaci widocznych scen, jak i zawarte w formie ukrytych treści tego przekazu podprogowego, ma kolosalny wpływ na psychikę dzieci, powodując ich zapoznanie się z treściami, na które jeszcze nie są przygotowane, które nie powinny jeszcze w swoim wieku właśnie tego wszystkiego poznawać. Wzbudzają w nich pożądanie, oswajają z pornografią, rozwiązłością seksualną, burzą obraz rodzicielstwa, chęć posiadania dzieci, kreują nieosiągalne wzorce męża, żony, co powoduje właśnie częste później zmiany partnerów, próby takiego właśnie dopasowania, ciągłe rozczarowanie, poczucie niespełnienia. Dodatkowo poza tym dostajemy jeszcze cały zestaw okultyzmu, czarów, magii, które wpuszczamy pod nasze dachy i które towarzyszą nam i naszym dzieciom przy każdym włączeniu bajki. To wszystko się tam znajduje. To wszystko jest tym naszpikowane. Już nie wspominam o agresji, przemocy, której dzieci się uczą przy tej okazji, jakiegoś zwyrodnienia, bestialstwa, pałania rządzą zemsty, tej sprawiedliwości okupionej agresją i bestialstwem. To wszystko tam się zawiera. I za te parę godzin naszego spokoju, odprężenia, w cudzysłowie, to co serwujemy dzieciom, to czego się uczą, to jest coś. Niesamowita dawka diabelstwa, propagandy, niemoralności, nieczystości, czarów i magii. To właśnie chwila tak zwanego spokoju od dzieci i zajęcia się. Niech sobie coś tam robią, niech sobie coś oglądają, bo one chcą, bo to ładne, bo to kolorowe, bo tam nic nie ma złego, bo myśmy oglądali bajkę razem z nimi i stwierdziliśmy, że tam nie ma nic takiego. To jestem przekonany o tym, że na pewno nie oglądaliśmy tak, jak można tą bajkę oglądnąć i dzisiaj pewnie troszeczkę inaczej byśmy patrzyli, ale to są te rzeczy, to uważam, że trzeba być specjalistą niesamowitym, żeby powyłapywać, zatrzymać i gdzieś tam się zastanowić, ponieważ treści podprogowe, no to wymagają już naprawdę wielkiej zdolności gdzieś tam zatrzymania, puszczenia wstecz, spak, czasem przesłuchania w zwolnionym tempie tego, co tam jest zawarte. Ja bym chciał zaapelować przy tej okazji do samego siebie i do nas wszystkich, którzy dziećmi się na co dzień opiekujemy, aby poświęcać dzieciom uwagę w inny sposób. Aby w inny sposób poświęcać. Pan Bóg dał dzieci, abyśmy wychowali je na Jego chwałę. I to zarówno rodzice, dziadkowie, wujkowie, ciocie. Inwestujmy swój czas w dzieci, inwestujmy w swoje dzieci i nie pozwólmy, aby ktoś je wychowywał. To jest dramat. Jak wspomniałem na początku, dla mnie to jest szok, obrzydzenie, to wszystko, co mogłem przy tej okazji zobaczyć, czego mogłem się przy tej okazji nauczyć i uświadomić sobie. Nie chciałbym, żeby ktoś wychowywał właśnie moje dzieci. To jest naprawdę ogromne wyzwanie dla nas, rodziców, opiekunów, dziadków, wujków, rodzeństwa. Wychowujmy dzieci z Biblią w ręku. Pokazujmy programy biblijne, opowiadania biblijne. To jest tyle różnych słuchowisk. No są też kreskówki, jeśli już koniecznie. To są też właśnie zekranizowane różne historie biblijne, które można oglądać. No to jeśli takimi wartościami biblijnymi dzieci będą napełniane, no to zupełnie wydaje inny owoc niż kiedy tym całym, tym wszystkim, tym bagnem się nakarmią i później będzie to owoc przynosiło. To Boże Słowo nas nauczy, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. To doskonale znamy tą biblijną prawdę i tutaj uważam, że nie ma różnicy, czy to dziecko jest z rodziny wierzącej, czy nie, kiedy ono tym wszystkim się właśnie ładuje, a szczególnie myślę z upodobaniem właśnie szatan obiera sobie rodziny wierzące, żeby je rozbijać, żeby je osłabiać, żeby dzieci wierzące właśnie jak najdalej, jak najbardziej oddalić od Bożej łaski, to tym bardziej powinniśmy mieć na względzie właśnie, jak poświęcać swój czas dzieciom, jak patrzeć i kontrolować, co dzieci oglądają, co one robią w swoim wolnym czasie. Dzisiaj tylko jednego tematu żeśmy dotknęli, bajek, i to takich bajek, które nie wyglądają z pozoru na złe. To tylko dzisiaj tego żeśmy dotknęli, a to jest cała masa jeszcze gier komputerowych, różnych innych gier, innego rodzaju właśnie tych bajek, filmów dla dzieci, muzyki, której słuchają. To jest po prostu ogrom tego wszystkiego. To zobaczmy, myśmy dzisiaj ledwie jakieś, mam wrażenie, taki nikły procent poruszyli właśnie w tym czasie i ja bym chciał zakończyć Słowem Bożym, które nas obliguje i pokazuje nam, jaką przeciwwagę powinniśmy użyć, żeby nasze dzieci wyciągnąć z tego błota, żeby nie pozwolić im się tego dotykać i taplać w tym błocie, którego wszędzie wokół jest pełno. Więc ja widzę jedno tylko rozwiązanie. Jak najwięcej dzieciom aplikować Bożego Słowa. Jak najwięcej właśnie tam, gdzie jest mowa o Biblii i takiego myślenia zaszczepić o Biblii. Salomon w Przypowieściach, 22 rozdział, 6 werset, napisał takie słowa. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To jest jeden z wersetów, który myślę, że dobrze znamy. Ale mówi, wychowuj chłopca. Ty wychowuj to dziecko właśnie. Nie pozostawiaj swojego dziecka, żeby wychowywał je telewizor, mass media, podwórko, ulica. To jest ten sens, który ja zaczynam pojmować i zrozumiewać dopiero tak naprawdę. No bracia i siostry, no to tak wyraźnie mówi Słowo Boże. Psalm 119, 11 werset. To mówi o tym, że dzieci, i nie tylko, ale także i my powinniśmy być napełnieni Słowem Bożym, żeby nie grzeszyć. 119 psalm, 11 werset mówi, w sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zobaczmy, to jest właśnie ta skarbnica, gdzie trzeba wrzucać te nasienie Słowa Bożego. Ono w przyszłości wyda owoc, wspaniały owoc dla Bożej chwały. Ale jak tam wpadną te inne nasiona, to może zostać Boże Słowo zagłuszone pomiędzy tymi właśnie różnymi cierniami i ostami. Filipian, list do Filipian, 4 rozdział, 7 i 8 werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I to jest nasza praca i to jest cel naszego życia, nie tylko w stosunku do dzieci, ale też i do nas samych. Tak ustawić właśnie swoje życie, relacje, to czym się zajmujemy, to czym my się karmimy, żeby nasze myśli były przepełnione właśnie czym? Zobaczmy. Tym, co dobre, prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co jest cnotą i godne pochwały. To tutaj każdy z nas musi odpowiednią dla siebie znaleźć metodę, żeby to realizować słowo w swoim życiu. Żeby tak napełniać się Słowem Bożym i żeby nasze myśli były takie właśnie czyste. Żeby myśli nasze nie były nieskażone. i dokładnie przenosząc na nasze dzieci, aby ich myśli również takimi były. Więc dołóżmy starań i modlitwy, aby Pan Bóg z jednej strony ochraniał dzieci. Tam, gdzie one są, tam muszą być. Chodzić do szkoły, do przedszkoli, żłobków. No tak jest to już ułożone. Na uczelnię, później do pracy. One się z tym będą stykać i stykają się każdego dnia. Ale kiedy w sercu swoim przechowują Słowo Boże, to ono, tak jak czytaliśmy, nie pozwoli zgrzeszyć. To Słowo nie pozwoli, będzie trzymać, będzie przypominać. To podświadomość będzie sięgać po coś innego, z innego miejsca właśnie, ze Słowa Bożego. Wtedy Słowo Boże w określonym momencie będzie przychodziło i będzie działało. Wtedy właśnie Boże Słowo, nie to, co gdzieś zostało właśnie odłożone, bo tego tam nie ma, ale właśnie Boże Słowo w określonej sytuacji, kiedy się znajdzie dziecko, to Słowo Boże, które jest w sercu, ono przyjdzie z pomocą i rozwiązaniem w danej sytuacji i powie, jak należy postąpić. To jest właśnie ta przeciwwaga dla tego wszystkiego, co serwowane jest w tych różnych kanałach dziecięcych, różnych bajkach i produkcjach dla dzieci. Tyle z mojej strony, bracia i siostry, czy powiedzcie, może wy macie, chcielibyście uzupełnić, dodać, znacie coś ciekawego właśnie w tym temacie, co jeszcze można by, czy warto było przy tej okazji powiedzieć, to bardzo proszę. dziękuję za głos. Oczywiście temat muzyki, myśmy na spotkaniu którymś braterskim, to padła właśnie taka propozycja, aby co któreś nabożeństwo wieczorowe, niedzielne poświęcić na takie spotkania tematyczne, jak to dzisiejsze, więc tam lista jest otwarta, Alek prowadzi i ustala, kto kiedy przygotuje i czym się podzieli, także temat jak najbardziej i powiązanie też muzyki z działaniem na podprogowym i z tym całym ruchem iluminatów, no to jest kolejny wielki temat, który na pewno jest i oddziaływuje bardzo mocno. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Proszę.
Na początku powiedział słowo o masonach. Ja dziękuję Bogu, dziękuję łasce Bożej i Bożemu miłosierdziu, jak również i my wszyscy tu razem na tym miejscu. To jest świadectwo moje, gdzie w 2002 uwierzyłem i naprawdę ucieszyłem się, że mam komu służyć i mam komu wierzyć. Dlaczego to mówię? Napotkałem się 4 czy 5 lat temu, już nie mogę powiedzieć dokładnie, na taką broszurkę koło domu towarowego Poznaj swego sąsiada. Więc kupiłem. To był numer 4. Numer 4 wtajemniczenia, gdzie jest 33 stopnie wtajemniczenia masonów. Dlatego coś na ten temat już wiem i bardziej mnie to tak poruszyło, że naprawdę Bóg wiedział, kiedy i jak człowieka przyprowadzić tutaj do siebie na to miejsce. Bo to jest wszystko zdiablone. To jest wszystko, bym powiedział, to nie da się to opowiedzieć na godzinę, dwie, to jest dużo opowiadania. 33 stopnie wtajemniczenia, 33 stopień wtajemniczenia to jest ostatni stopień, gdzie dany człowiek, dana osoba ma prawo zmienić 32 czy 31 bez jakichś tam, bym powiedział, przygotowań innych, czy go zwalimy ze stanowiska, czy nie. Tymi masonami 33 stopień to był Hitler, to był Stalin, to był nas. Karol Wojtyła, przepraszam, ale powiem, no nie. I to byli Amerykanie. I ja tą książeczkę numer 4 wtajemniczenia przeczytałem. Bardzo ciekawa. I zaraz na drugi dzień poleciałem jeszcze kupić następne. Więc kupiłem chyba tych książeczek, ja wiem, może 5. I zadzwoniłem do Warszawy, gdzie w Warszawie była tam główna redakcja. Ona mówi, panie, to już nie ma. A ja sobie myślę tak, poznaj swego sąsiada, to znaczy na początku w tym numer 4 był opis poszczególnych miast. Wrocław, Legnica, Kościan. Poznałem znajomych z Kościana, Bartkowiaków, inżynierów, 2, trzeci był w Legnicy, no nie. To byli ludzie wszyscy wpływowi, to byli ludzie bogaci, to byli ludzie, którzy zasiadają w lożach masońskich, gdzie rządzą krajem i światem. To i cieszę się, że znalazłem akurat nie to, ale już resztę nie znalazłem, bo dziwiłem się, że tam były opisane nazwiska. I kiedyś to tak nie było, bo zaraz by pozamykali do więzienia, no nie, tych ludzi wszystkich wpływowych. Tyle chciałem to powiedzieć, żebyśmy się strzegli i szli za tym, co tu jest napisane. Dziękuję.
Dziękujemy. Ktoś jeszcze by coś chciał dodać, uzupełnić? Proszę. można myśli Pokemony chyba, tak? To jest... Mhm. To jest... Temat jest zupełnie świeży, natomiast od pewnego czasu nie oglądają w domu bajek w ogóle. Natomiast problem jest, kiedy idą do dziadków. Tutaj mam ogromny problem i nie wiem, jak wyedukować dziadków, gdzie mają kanały 3 czy 4 te bajkowe. Jak dzieci czasem po szkole właśnie mają parę godzin tam spędzają, to z tym mamy problem właśnie. Także odpowiadając na pytanie, w domu na dzień dzisiejszy problemu nie mam. Problem poza domem. Czy jeszcze ktoś chciałby? Alek.
Drodzy bracia, drogie siostry, przyznam się wam do jednej rzeczy, że ten temat akurat bajek i filmów, akurat ja dotarłem parę miesięcy temu i przyznam się, że nie odważyłem się akurat powiedzieć o tym. Kiedy oglądałem sobie ten materiał, czułem się bardzo mocno zrozgotany, tak jak Jarek. Zadałem sobie wiele pytań, na które sobie oczywiście odpowiedziałem. Jest to trudny temat, jest to bardzo trudny temat. Powiem tylko tyle. Zadane było pytanie, jakie bajki. Ja wiem i mogę powiedzieć na pewno w 100%, że bajki, które są produkcji amerykańskiej i japońskiej, na pewno możemy być pewni w 100%, że mają związek, może nie wszystkie, ale większość na pewno mają związek właśnie z tym całym ruchem, z tą tajemną mocą, o której właśnie apostoł Paweł mówi. To jest tajemna moc nieprawości, która działa. Oni w bardzo tajemniczy sposób, aczkolwiek w ostatnim czasie coraz bardziej uwidaczniają się i są bardzo, bardzo mocno się czują, dlatego że mają bardzo mocną pozycję i możemy coraz bardziej ich, że tak powiem, zobaczyć. Coraz bardziej oni się wychodzą na zewnątrz i się w ogóle nie kryją, kim oni są, ale mogę powiedzieć, że na pewno są to bajki produkcji japońskiej i amerykańskiej. Nie przypadek jest to, że Klub 33 jest w Disneylandzie w Ameryce i w Disneylandzie w Tokio. To nie jest bez znaczenia. To są dwa miejsca, które szatan wykorzystuje właśnie swoich sług i Walt Disney miał za zadanie rozpracować bajki w taki sposób, aby zniszczyć dzieci. To był jego cel. To był jego cel, który został wyznaczony i wytyczony dla niego. Tak jak już Jarek powiedział, on nie pokazał nawet chyba kilku procent tego, co można by było pokazać. I myślę, że chyba mieliśmy dosyć już w pewnym momencie obrazów, które oglądaliśmy, które się przewijały. Wiecie, ja mam taką prośbę do was i do siebie samego. I od jakiegoś czasu chciałem wypowiedzieć zdanie, które właśnie za moment wypowiem. Zadajcie sobie pytanie takie, widzieliśmy dzisiaj bajki dla dzieci. To co oni pokazują w filmach, to co oni pokazują w serialach, to co oni pokazują w programach rozrywkowych. Jeżeli w bajkach w tak perfidny sposób i ohydny pozwalają sobie na to, żeby przekazywać pewne rzeczy, pewien sposób życia. Zwróćcie nawet uwagę, że ci uczeni rosyjscy, oni mówią, że bajki zabijają cechy, o których Biblia mówi. Dlaczego? Dlatego, że szatan chce zniszczyć wszystko, co jest Boże. Dlatego, że szatan chce zniszczyć wszystko, co jest święte. Dlatego, że szatan chce zniszczyć wszystko, co jest czyste. I to, co w Biblii jest napisane, jak powinniśmy żyć, to on robi wszystko, aby to zniszczyć. Dlatego, że jest tym, który właśnie przyszedł niszczyć, zażynać, kraść. I to jest jego rola. I chciałbym powiedzieć wam tylko jedną rzecz. Nie oglądajcie telewizji. To jest takie moje wołanie mojego serca, które naprawdę od wielu, wielu tygodni. Nie oglądajmy telewizji. Zacytuję wam jedną wypowiedź pewnego człowieka, którym jest bardzo wysoko postawionym, nie wiem, czy ma 31, 2 czy 3, ale nazywa się Illuminati. I on powiedział jedno zdanie, że my szykujemy wam pewien pokarm, którym karmimy was. Wy nawet nie jesteście świadomi tego, że przyjmujecie rzeczy, którymi chcemy, żebyście się kierowali w swoim życiu. Innymi słowy powiedział, ogłupiamy was. To jest jego zdanie, jego słowo. I on powiedział tak, że nasze dzieci nie mają prawa oglądać telewizji, którą wy oglądacie. Nie mają prawa oglądać bajek, nie mają prawa oglądać programów rozrywkowych i nie mają prawa oglądać tych filmów. Dlaczego? Dlatego, że gdyby oglądali to samo, co wy oglądacie, staliby się takimi samymi miernotami, jakimi jesteście wy. Powiedział tak bardzo mocno oficjalnie. Nasze dzieci mają zakaz oglądania tego, dlatego że nasze dzieci muszą być i mają być dziećmi najmądrzejszymi. Mają znać kilka języków, mają mieć pokończone szkoły, mają mieć całkiem inne cele w swoim życiu. To zwróćmy uwagę, że ten, który jest sługą szatana, ten, który właśnie poprzez którego szatan karmi społeczeństwo, nie tylko nas, ale ogólnie rzecz biorąc całe społeczeństwo, które jest na tym świecie, zdaje sobie z tego sprawę, jaki pokarm zostaje rozpropagowany przez nich. I on swoim dzieciom nie pozwala tego jeść. I on swoim dzieciom nie pozwala tego jeść. Drodzy bracia, drogie siostry, możecie się śmiać czy nie śmiać, ale i powiedzieć, że ktoś przesadza lub nie przesadza. Ja powiem tylko tyle. Jeżeli jesteśmy w stanie, to wyrzućmy nawet telewizor. Niech on nas nie kusi i nie oglądajmy tego, co jest ohydne. Coś, co zmienia całkowicie sposób patrzenia człowieka. Zmienia charakter, zmienia jego wartości. I to jest tak bardzo mocno odczuwalne właśnie w Kościele Jezusa Chrystusa, który się zmienia. Ale nie tak, jakby chciał Pan Bóg. Ale nie w tą stronę się zmienia, w którą chciałby Pan Bóg. I ja mam taką pragnienie, abyśmy pomodlili się. Przede wszystkim za nami, rodzicami. Ja powiem wam, że naprawdę od jakiegoś czasu zdałem sobie sprawę, jaka odpowiedzialność ciąży na mnie. Jaka odpowiedzialność ciąży na mnie jako rodzicu, który ma dwoje synów, którzy dorastają. Ja powiem wam szczerze, że w pewnym momencie nawet rozpłakałem się przed Bogiem i powiedziałem, Panie Boże, ja nie jestem w stanie ich zachować w tym świecie właśnie w takim stanie, w którym byś chciał być, który by chciał być, żeby oni się znajdowali. Ja chciałbym, abyście poprosili właśnie, abyśmy pomodlili się przede wszystkim za rodzicami. Aby Pan Bóg dał nam taką mądrość, takie pragnienie życia właśnie z Nim i w Nim. I aby nasze dzieci właśnie, abyśmy potrafili, umieli nasze dzieci wychować i nauczyć właśnie przede wszystkim Boga. Nauczyć właśnie kochania Boga żywego, który jest stworzycielem ich i stworzycielem tego świata. Ja chciałbym, abyśmy właśnie na koniec poprosili o to, za rodzicami przede wszystkim. Ja powiem szczerze, że mój syn najstarszy ma 4 lata i widzę coraz więcej trudnych rozmów. 4 lata, chłopak. Jestem czasami przerażony, w jakiej sytuacji mnie stawia, kiedy zadaje mi pewne pytania. 4 lata. I on wiele wie. Rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Dlatego, że ma styczność do przyszłego. Mój syn? Staram się, żeby nie oglądał, natomiast ogląda. Prawda. O komputerze. Ma brat rację. Nie otwarcie. To nie o to chodzi, że się budzi. Tak jest. Komputery, szczególnie internet, jest zły. I nie tylko. Bajki. Czasami czytamy informacje, które w ogóle nie wnoszą nic dobrego. Są jakąś historią o zabójstwie, o morderstwie i są bardzo mocno wyeksponowane. Wchodzimy i czytamy właśnie, że coś kiedyś się stało i wydarzyło. Też mają zły wpływ na każdego jednego z nas. Nie unikniemy. Dokładnie tak. Dlatego poprosiłem właśnie modlitwę, żeby Bóg dał nam rodzicom mądrości, żebyśmy byli wyczuleni. Ja powiem wam jeszcze przed jedną modlitwą tutaj akurat pewną historię życia Jarka, którą mi odpowiedział kilka dni temu. I pozwolę sobie ją opowiedzieć. Jego Marta przyszła ze szkoły z propozycją oglądnięcia filmu dla dzieci albo bajki dla dzieci. I rodzice mieli wybrać. I jak się okazało, to film był od 15 lat. Marta ma 11 lat, tak? Chciałbym, żebyśmy to zwrócili na to uwagę. Kiedy Jarek obejrzał fragment tego filmu, to załamał się. W taki sposób właśnie jest przekazywana pewien pokarm dla naszych dzieci. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w tym świecie i w żaden sposób w 100% nie jesteśmy w stanie się jakoś odłączyć. Nasze dzieci idą, nie tylko nasze dzieci, my idziemy, widzimy reklamy. To jest kolejny temat, który naprawdę... Ostatnio jechałem właśnie z pracy i wulkanizacja. Taka reklama. Fajna. Samochód. Idzie znegliżowana kobieta. Żadnego powiązania. A bardzo mocno się rzuca w oczy. I takich rzeczy naprawdę jest wiele w naszym życiu. Dlatego chcielibyśmy właśnie pomodlić się. Przede wszystkim za naszymi rodzicami. Za rodzicami. Ja za sobą chciałbym, żebyście za mną się pomodlili, za moją żoną, aby Pan Bóg dał nam mądrości w wychowaniu właśnie dzieci, w takiej umiejętności właśnie podejścia w tych trudnych czasach, jakich jesteśmy, aby Pan Bóg się zmiłował i dał ochronę nam, dał ochronę właśnie naszym dzieciom, aby nasze dzieci rosły dla Pana, aby kiedy przyjdzie moment ich decyzji, aby podejmowali te właściwe decyzje. Decyzje, które będą przynosiły właśnie owoc błogosławieństwa w ich życiu, błogosławieństwa pochodzącego od Boga. Może powstaniemy i poprosimy Boga właśnie o Jego pomoc, Jego mądrość.